Dzień dobry, a skoro lato, to przenosimy się do Sopotu, bo tam jest posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska, z którą słyszymy się i widzimy za pomocą Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani poseł, w polityce dziewczyny nie płaczą.
Generalnie w polityce nie powinno się płakać, tylko iść do przodu. Najważniejsze jest to, co przed nami, a nie za nami.
No tak, ale trudno nie płakać, jeśli na mecie okazuje się, że zabrakło kilku centymetrów, żeby dogonić faworyta wyścigu.
Wie pan, ja się wywodzę ze sportu, niejedną porażkę już w życiu przeżyłam i wiem, że porażki przede wszystkim powinny wzmacniać. Nie tylko w sporcie, w polityce również. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. To jest taka dewiza życiowa, która myślę, że przyświeca nie tylko mi, ale wielu politykom, myślę, że wielu politykom również z Platformy Obywatelskiej, na pewno Rafałowi Trzaskowskiemu trzeba być twardym.
Pani poseł, no to twarde pytanie na początku. Czy Andrzej Duda jest legalnie wybranym prezydentem w legalnych wyborach prezydenckich?
No nie ma wątpliwości, że te wybory nie były uczciwe, że kampania wyborcza nie odbywała się na równych zasadach.
Momencik, powtórzę pytanie, żeby mogła pani na nie naprawdę odpowiedzieć. Czy Andrzej Duda jest legalnie wybranym prezydentem w legalnych wyborach prezydenckich?
To ja powtórzę. Ta kampania wyborcza nie była przeprowadzona na uczciwych zasadach. Czy procedury, które się odbywały podczas wyborów, procedury liczenia głosów, procedury sumowania głosów, czy zapewniony był równy udział wszystkich wyborców w tych wyborach, o tym jeszcze będzie rozstrzygał, nie wiem, czy Sąd Najwyższy, na końcu pewnie tak, natomiast póki co my jesteśmy od tego, żeby uszanować każdy głos, który mówi o tym, że, czy wskazuje na to, że te wybory mogły być nieuczciwe, że dochodziło
do
Na pytanie nie odpowiedziała pani poseł, ale mam nadzieję, że za chwilę pani na nie odpowie.
Pani poseł, będziemy rozmawiali na rmf24.pl. Tam zapraszamy naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że odpowiedź na pytanie padnie. Pani poseł, jedna rzecz, o której pani mówi, to są te wątpliwości dotyczące nieprawidłowości głosowania, a druga to jest pytanie, czy mieliśmy legalne wybory i czy zwycięzca tych wyborów jest legalnie wybranym prezydentem. Potrafi pani odpowiedzieć na to pytanie tak lub nie?
Ja potrafię podziękować wszystkim wyborcom, którzy wzięli udział w tych wyborach i dziękuję także wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy wzięli udział w tych wyborach. Natomiast o tym, czy te wybory były uczciwe, czy procedury były uczciwe, dzisiaj nie potrafię tego stwierdzić, dlatego że mnie dochodzą codziennie, od niedzieli dochodzi do mnie po kilkadziesiąt wiadomości na różnych portalach społecznościowych, w prywatnych wiadomościach do mnie, że dochodziło do nieprawidłowości i że te nieprawidłowości miały służyć i dodawać głosy Andrzejowi Dudzie.
No mamy Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego, pani poseł, złoży protest wyborczy? Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego?
Przygotowujemy taki wniosek. Oczywiście jest bardzo mało czasu na to. Zwrócę uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość tak zmieniło przepisy, że są tylko 3 dni na składanie protestów wyborczych. 3 dni to mało, ale jesteśmy na to gotowi.
To co będzie w waszym wniosku, we wniosku Komitetu Wyborczego?
Złożenie skargi każdemu obywatelowi, który ma poczucie, że doszło do jakichś nieprawidłowości.
Co będzie w waszym wniosku, we wniosku Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego, wniosku do Sądu Najwyższego?
Ja tego wniosku nie przygotowuję, to już jest rola prawników. O 11 była dzisiaj konferencja szefa sztabu, który, jak rozumiem, też to zapowiedział, więc to nie mnie rozstrzygać. Natomiast
tak,
no,
mówił,
na pewno
Cezary Tomczyk mówił na przykład o liczbie głosów nieważnych oddanych w tych wyborach. Pamięta pani, jaka to jest skala, jeśli chodzi o głosy nieważne? 177 724 głosy nieważne. Czy to jest bardzo dużo, jeśli porównamy to na przykład z poprzednimi wyborami prezydenckimi w 2015 roku?
Ale jak rozumiem, to dotyczy wyborów korespondencyjnych. Blisko połowa, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale te statystyki, które ja znam, blisko połowa głosów oddanych korespondencyjnie to są głosy nieważne. Coś tu jest nie tak.
Powolutku, najpierw porównajmy to z 2015 roku, pani poseł. W 2015 roku mieliśmy około 1,5% głosów nieważnych oddanych w tamtych wyborach. Teraz mamy 86%. Mniej więcej połowa z tego, co było 5 lat temu. Jest w tym jakiś sygnał dla pani?
Dla mnie jest sygnał taki, że jeśli połowa głosów korespondencyjnych, które są liczone w inny sposób niż wtedy, kiedy wyborca udaje się osobiście do lokalu wyborczego, to coś jest nie tak i należy to sprawdzić, dlatego że wyborcy są po prostu zaniepokojeni tym, czy ich głos został zliczony prawidłowo. I z szacunku do każdego wyborcy niezależnie od tego, na kogo głosował, powinniśmy te wszystkie procedury sprawdzić, powinniśmy przyjrzeć się temu, czy gdzieś nie doszło do jakichś nieprawidłowości, do manipulacji. A przecież mamy przykład jednej z komisji, gdzie był unieważniany na gorącym uczynku członek komisji, przedstawiciel komitetu Andrzeja Dudy, zakreślał i unieważniał głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego. No takie rzeczy się działy. Więc
pani
pytanie,
poseł, ale
jaka
skąd
to
jest ta
skala?
Informacja
pytanie, jest...
o 200 tysiącach, o których Cezary Tomczyk mówił, o 200 tysięcy głosów korespondencyjnych nieważnych. Skąd macie te informacje? Gdzie ona jest zawarta w dokumentach Państwowej Komisji Wyborczej?
No, 170, zdaje się, pan nie poprawił.
Wszystkich,
natomiast...
nie tylko korespondencyjnych. 177 tysięcy wszystkich głosów oddanych w tych wyborach. To są głosy nieważne. Cezary Tomczyk na Twitterze napisał, że jest 200 tysięcy głosów nieważnych, jeśli chodzi o głosy korespondencyjne. Coś tu się nie zgadza.
Znaczy, nie zgadza się również liczba wydanych kart i liczba oddanych głosów.
Nie zgadza się to, co mówicie, że 200 tysięcy na 400 tysięcy głosów korespondencyjnych jest nieważnych. No, to trochę chyba niemożliwe, skoro wszystkich jest 177 tysięcy nieważnych.
Każdą taką sprawę należy wyjaśnić. Jeśli tutaj mamy rozbieżności, to absolutnie również je trzeba wyjaśnić. Ale z szacunku do każdego wyborcy nie powinno być żadnych wątpliwości, czy te wybory zostały przeprowadzone, mówię o tej technicznej stronie, w sposób prawidłowy. Oczywiście inną kwestią jest to, i tutaj widzę też przestrzeń do skargi czy do interweniowania przez komitet wyborczy, to w jakich warunkach odbywała się kampania wyborcza. To na pewno nie były uczciwe zasady, trzykrotnie mniejszy limit na kampanię, zaangażowanie na niespotykaną skalę telewizji publicznej na rzecz Andrzeja Dudy, o tym mówi też między innymi raport OBWE i tego nie można tak sobie zostawić, dlatego że różnica była bardzo mała. Różnica wynosiła 400 tysięcy głosów i oczywiście wiedzieliśmy, że z taką machiną rządową, propagandową się zderzymy, ale to nie znaczy, że się na to godzimy, bo uważam, że wybory prezydenckie powinny odbywać się na równych i uczciwych zasadach, a na pewno takie zasady w tej kampanii wyborczej nie obowiązywały.
Mam przed sobą komunikat Sądu Najwyższego po poprzednich wyborach tych parlamentarnych w 2019 roku i tam też padał argument zaangażowania telewizji publicznej w kampanię wyborczą jako argument przeciwko uczciwości tych wyborów i niestety Sąd Najwyższy stwierdził wówczas, że tego argumentu wziąć pod uwagę nie może, to znaczy, że on nie spełnia tych kryteriów, które Sąd Najwyższy bierze pod uwagę, kiedy ocenia ważność wyborów. Nie wiem, czy tym razem nie będzie tak samo. Ale idąc dalej, pani poseł, jeszcze w wieczór wyborczy mówiliście o tym, że minister spraw zagranicznych powinien się podać do dymisji. Czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska w Sejmie pisze wniosek o wotum nieufności dla ministra Czaputowicza?
Spotykamy się jutro w Sejmie, pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach, więc na pewno tę kwestię rozstrzygniemy, ale nie ma wątpliwości, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych bagatelizowało bałagan, a być może uznało, że ten bałagan jest ich kandydatowi Andrzejowi Dudzie na rękę.
Ale nie macie jasności w tej sprawie, pani poseł? No jeśli już w niedzielę wieczorem Cezary Tomczyk, słyszałem to na własne uszy, mówił mocno i stanowczo. To nie jest konsekwencją naturalną to, że ten wniosek o wotum nieufności powinien być już napisany, czy powinien być pisany?
Oczywiście uważam, że taki wniosek powinien być złożony, natomiast na tym posiedzeniu Sejmu mamy wotum nieufności wobec, jeśli dobrze pamiętam, wobec ministra Kamińskiego i ministra Wąsika, więc wszystko po kolei, ale nie mam żadnych wątpliwości, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na czele z ministrem spraw zagranicznych, nieobecnym wtedy, kiedy jego interwencja co do tego, jak odbywały się wybory za granicą, była potrzebna, że tak, minister spraw zagranicznych powinien podać się do dymisji. Zakładam, że tego nie zrobi, wtedy złożymy oczywiście wniosek o wotum nieufności.
Pani poseł, Rafał Trzaskowski gratuluje zwycięstwa Andrzejowi Dudzie, ale zapowiada, że będzie walczył dalej, że będzie walczył o to, żeby odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości. W związku z tym pytanie, czy Rafał Trzaskowski powinien przejąć stery przywódcze w Platformie Obywatelskiej?
Nie planujemy wyborów w Platformie Obywatelskiej, chociaż nie ulega wątpliwości, że Rafał Trzaskowski stał się takim ponadpartyjnym liderem w tych wyborach i rzeczywiście jest na pewno bardzo duże oczekiwanie, żeby ten potencjał wykorzystał, żeby nie ograniczył się tylko do tych wyborów i pewnie najbliższe dni pokażą, że jest na to gotowy, chociaż też proszę dać parę dni, bo to była mordercza kampania, dwa miesiące w trasie. Ale wiem, że Rafał Trzaskowski ma takie poczucie, że to nie koniec, że to jest tylko przystanek w tej walce o wolną, demokratyczną, równą Polskę, że nawet wtedy, albo zwłaszcza wtedy, kiedy kładą kłody pod nogi, wtedy, kiedy, o tym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, wtedy, kiedy nie uda się wygrać, kiedy mamy jednak na końcu do czynienia z porażką, to trzeba wyciągać wnioski i iść do przodu.
To proszę posłuchać, co mówią liderzy innych partii politycznych, czy przedstawiciele innych partii politycznych. Jak pani mówi, że to jest ponadpartyjny lider, to posłowie, senatorowie opozycji mówią, nie żartujmy. To nie może być tak, że teraz ustawicie Rafała Trzaskowskiego w jakiejś roli ponadpartyjnego lidera. My się na to nie godzimy. Słyszałem dzisiaj, jak mówiła to na przykład pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.
Rafał Trzaskowski zdobył ponad 10 milionów głosów. To jest wynik naprawdę imponujący. I dzisiaj Rafał Trzaskowski jest liderem dla, myślę, większości tych 10 milionów osób, które na niego w drugiej turze zagłosowały. Ja nie mówię o politycznym projekcie. Rafał Trzaskowski nie ma aspiracji bycia szefem partii, ale niewątpliwie każdy, kto uczestniczył chociażby w jednym wiecu z udziałem Rafała Trzaskowskiego, wie, że w Polakach wyzwoliło się coś wyjątkowego.
Dlatego właśnie pytam pani poseł, czy Borys Budka jest bardziej charyzmatycznym przywódcą, jest bardziej charyzmatycznym mówcą, jest lepszym organizatorem, jest lepszym liderem niż Rafał Trzaskowski?
No, Platforma Obywatelska zawsze miała wiele osób, które były liderami.
Nie, zawsze miała jednego lidera. Albo był Donald Tusk, albo był Grzegorz Schetyna, albo była Ewa Kopacz. Dzisiaj to jest Borys Budka.
Zawsze mieliśmy do czynienia z klęską urodzaju. Pamięta pan, jak podejmowaliśmy decyzję, kto ma być kandydatem na prezydenta?
Tak, i pamiętam, jak się wielu kandydatów nie spieszyło do tego, żeby tam w tym wyścigu startować. Tak, pamiętam.
Ja mam takie poczucie, że rzeczywiście tych kandydatów na liderów zawsze było bardzo, bardzo wielu. Rafał Trzaskowski nie jest szefem partii, ale na pewno jest ważną postacią nie tylko w Platformie Obywatelskiej, ale jest przede wszystkim ważny dla tych wszystkich, którzy wzięli udział w wyborach.
Pani poseł, ale tak szczerze, mamy wakacje, może pani sobie pozwolić na szczerą wypowiedź. Prawie nikt pani nie słyszy, wakacje, ludzie wyjechali. Uważa pani, że Borys Budka jest lepszym mówcą na przykład wiecowym niż Rafał Trzaskowski, że bardziej porywa tłumy?
Zależy o czym te tłumy, czy w jakim temacie te tłumy trzeba porywać.
W każdym, Borys Budka, jak to w polityce.
Borys Budka świetnie się sprawdził wtedy, kiedy walczyliśmy i dalej walczymy o wolne sądy, o konstytucję, o to, żeby jej przestrzegać. Jest świetnym mówcą w Sejmie. Zwrócę uwagę, że Borys Budka jest w Sejmie, a Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i uważam, że tutaj jest duża przestrzeń do symbiozy i jeśli pan próbuje wbić taki kołek pomiędzy Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budkę, albo próbuje mnie w to manewrować, to ja się nie dam, bo uważam, że mamy dwóch świetnych polityków, którzy są gotowi ciągnąć to na swoich barkach do kolejnych wyborów i kolejne wybory wygrać. Uważam, że tylko współpraca Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki da nam sukces.
No dobrze, a czy Warszawa będzie miała teraz widzę. Czy Warszawa będzie miała teraz prezydenta na pół etatu?
Warszawa będzie miała prezydenta na cały etat. Rafał Trzaskowski jest dzisiaj prezydentem Warszawy, ale nie ulega wątpliwości.
Ale wie pani, dlaczego pytam? No, Jan Grabiec ten temat wywołał, pani poseł. Jan Grabiec w Radiu Tok FM powiedział tak, będziemy wszyscy namawiać Rafała Trzaskowskiego, żeby nie wracał do ratusza, powiedziałbym na cały etat, ale żeby poświęcił się trochę swojej aktywności politycznej, część swojego życia na aktywność polityczną na arenie ogólnopolskiej.
No to była taka przenośnia. Rafał Trzaskowski jest przede wszystkim prezydentem Warszawy teraz, ale jest liderem samorządowym.
Jeśli trzeba tłumaczyć słowa rzecznika prasowego partii przenośnią, to coś tu jest chyba nie tak, pani poseł.
Ale Jan Grabiec później wyjaśniał tę swoją wypowiedź. Rafał Trzaskowski na pewno jest liderem samorządowym i tak jak miało to miejsce przed wyborami, zanim jeszcze był kandydatem, on był obecny w wielu miejscach w Polsce na spotkaniu z samorządowcami. Tych samorządowców wspierał, bo nie ulega wątpliwości, że wielokrotnie PiS robiło zamach na samorządy, odbierało im kasę, odbierało kompetencje i to Rafał Trzaskowski był tą osobą, która mówiła dość. Zresztą to hasło mamy dość bardzo często odnosiło się w tej kampanii wyborczej do tego, co robi się wobec samorządów. I na pewno tak będzie również po wyborach. Rafał Trzaskowski, rozmawiałam zresztą przed chwilą z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim. Rafał Trzaskowski dalej jest tym liderem samorządowców i dalej wiele osób, wielu samorządowców pokłada w nim ogromną nadzieję.
No tak, ale kiedy mówicie, że on będzie się angażował, kiedy mówicie, że będzie bardziej angażował się na arenie ogólnopolskiej, w tej dużej polityce.
Ale ja tego nie powiedziałam.
No, proszę posłuchać.
Angażował się przed kampanią i będzie angażował się po kampanii.
Przepraszam, ale to, co mówi Jan Grabiec, rzecznik prasowy partii, będziecie go namawiać, żeby część swojej aktywności politycznej, część swojego życia poświęcił na aktywność polityczną na arenie ogólnopolskiej. Ale, proszę pozwolić, że dokończę. Rafał Trzaskowski jest dzisiaj prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Wszystko się zgadza, prawda?
Nie jest wiceprzewodniczącym
Już nie
Europejskiej
jest.
Partii
okay.
Ludowej.
Czy w związku z tym, że przed chwilą mówiliście, że premier Morawiecki i ministrowie angażują się w kampanię polityczną i nie mają czasu na rząd, nie ma pani poczucia, że mówienie, że Rafał Trzaskowski będzie bardziej aktywny w polityce ogólnopolskiej, będzie tym rzecznikiem samorządowców w całej Polsce, nie jest pewnym zgrzytem?
Ale był w styczniu, w grudniu, w październiku tym liderem dla samorządowców i tutaj się nic nie zmieniło i nic się nie zmieni. Zwrócę uwagę na to, że Lech Kaczyński, który był prezydentem Warszawy, też dalej był politykiem ogólnokrajowym. Ja uważam, że kawa nie wyklucza herbaty. Rafał Trzaskowski ma ogromny potencjał, nie tylko samorządowy. Jest rzeczywiście, zgadzam się, nie jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, ale jest niezwykle cenionym politykiem, również europejskim. Był świetnym ministrem do spraw europejskich. Z tego jest również znany i to tylko potwierdza to, że ma ogromny potencjał. I to nie oznacza, że w związku z tym my mamy teraz udawać, że tego potencjału nie ma. Jest prezydentem Warszawy, wypełniał swoje obowiązki nawet w kampanii wyborczej. Zwrócę uwagę na to, że rzeczywiście był atakowany non-stop za każdą rzecz, która się działa w Warszawie. Nawet niektórzy się podśmiewali, że wtedy, kiedy kobieta urodziła w taksówce, to Rafała Trzaskowskiego nie ma w Warszawie i że to jego wina. I no, takie jest życie oczywiście, że mamy taką partię rządzącą jak mamy, atakuje za wszystko, ale w tym szaleństwie musi być gdzieś kres i koniec. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, jest politykiem ogólnopolskim, jest politykiem europejskim i Polska na pewno na takiego polityka zasługuje.
Kiedy Rafał Trzaskowski wybiera się do Pałacu Prezydenckiego?
W pierwszej kolejności Rafał Trzaskowski na pewno będzie chciał podziękować swoim wyborcom. Ja mam ograniczone zaufanie do Andrzeja Dudy. Chciałabym, żeby się zmienił. Chciałabym, żeby tym razem ta jego prezydentura wyglądała.
Pani poseł, nie uciekajmy od tematu. To jest konkretne pytanie. Rafał Trzaskowski zapowiedział jeszcze w niedzielę wieczorem, że jak najbardziej to spotkanie powinno się odbyć, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi oficjalne wyniki wyborów. PKW wyniki przedstawiła. Stąd pytam raz jeszcze, kiedy Rafał Trzaskowski wybiera się do Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Andrzeja Dudy?
No to wymaga zgrania terminów. W pierwszej kolejności uważam, że Rafał Trzaskowski powinien podziękować swoim wyborcom.
Zrobił
takie podziękowanie
to już?
Szykujemy.
A jeszcze
takie
raz będzie dziękował.
Szykujemy.
Okej, okay, ale...
No, na razie podziękował na konferencji prasowej, ale proszę uzbroić się w cierpliwość.
Dziękował
mamy
wieczór wyborczy. Okej, okay, ale przepraszam, na czym ma polegać zgrywanie tych terminów? Czy państwo zwrócili się do Pałacu Prezydenckiego o ustalenie takiego terminu spotkania panów prezydentów?
To Rafał Trzaskowski będzie ustalał ten termin spotkania, natomiast ja uważam, że...
Czy Rafał Trzaskowski do tej pory kontaktował się z otoczeniem pana prezydenta, żeby umówić spotkanie z Andrzejem Dudą?
No to jest już pytanie do kancelarii prezydenta Warszawy. Pewnie takie kontakty, jeśli nie były, to zaraz będą pomiędzy
kancelariami. Nie były najwyraźniej, skoro minister Paweł Mucha mówi dziś rano, że nie było żadnego kontaktu z drugiej strony, jeśli chodzi o podjęcie tego zaproszenia.
Ale wie pan, propozycja Andrzeja Dudy podczas wieczoru wyborczego o godzinie 21, żeby o 23 Rafał Trzaskowski stawił się w Pałacu Prezydenckim, nie była poważna. Ja bym chciała, żeby
nie, ale teraz mamy poważne, jak rozumiem, poważne zagadnienie.
Poważnie. Na pewno prezydent Trzaskowski prezydenta Rzeczpospolitej będzie traktował poważnie.
I przyjmie to zaproszenie? Pojawi się w Pałacu Prezydenckim?
Wiem, że jest gotowy na takie spotkanie.
A czy Rafał Trzaskowski pojawi się na Zamku Królewskim za tydzień, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza będzie wręczała Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyniku niedzielnego głosowania?
Nie wiem, jaki charakter będzie miało to, ta uroczystość. Nie wiem, jakie plany ma Rafał Trzaskowski. To już nie do mnie pytanie.
Nie, to pytanie jest do pani jako przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej, Sztabu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Czy jeśli Rafał Trzaskowski dostanie takie zaproszenie na taką uroczystość, to przyjmie je?
Wydaje mi się, że główną uroczystością to jest zawsze zaprzysiężenie prezydenta. Jeśli pan mnie pyta o moją osobistą ocenę, to ja bym jednak też oczekiwała od prezydenta trochę pokory i zrobienia rachunku sumienia, bo niestety Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej przymykał oko na to, co się działo wobec Rafała Trzaskowskiego, na ten hejt, który się na niego wylewał z telewizji publicznej.
Okej, okay, za chwilę o tym porozmawiamy, tylko doprecyzujmy, pani poseł. Czy Rafał Trzaskowski na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy, kiedy Andrzej Duda w Sejmie przed Zgromadzeniem Narodowym będzie składał przysięgę, pojawi się jako jego główny rywal w wyborach prezydenckich?
Ja myślę, że jak dostanie zaproszenie, to taką decyzję, to decyzję w tej sprawie podejmie. Ja nie podejmuję decyzji.
A to nie jest oczywiste dla pani, że to byłby ważny sygnał dla wyborców jednej i drugiej strony?
Być może tak. Natomiast ja nie czuję się niezręcznie, bo nie rozmawiałam o tym z Rafałem Trzaskowskim, więc nie chcę się za niego wypowiadać.
Mówi pani o rachunku sumienia Andrzeja Dudy. On wczoraj w Odżywole mówił między innymi tak. Jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym, jak się zachowałem, czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich 5 lat, proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następnych 5 lat. Pani wybacza?
No, myślę, że to są bardzo ważne słowa. Jeśli potwierdzą się w działaniu pana prezydenta przez najbliższe lata, to nie ukrywam, że będę pod wrażeniem.
To pani doradziła Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby nie jechał do Końskich debatować z Andrzejem Dudą?
Analizowaliśmy sprawę wyjazdu do Końskich. Wiem, że gdybyśmy tam pojechali, to dzisiaj wszyscy by mówili, po co on tam pojechał. Wiemy, że były przygotowane 2 scenariusze w Telewizji Polskiej. I że to spotkanie w Końskich wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby tam Rafał Trzaskowski się pojawił. Wiemy, że były organizowane bojówki, które miały tam być agresywne, bardzo agresywne wobec Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że formuła, którą wtedy wybraliśmy, czyli spotkanie z dziennikarzami, ta arena prezydencka, gdzie każdy z dziennikarzy, z każdej redakcji, która była tym zainteresowana, od prawa do lewa mógł zadać pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, gdzie Rafał Trzaskowski odpowiedział na więcej pytań niż Andrzej Duda przez całe 5 lat swojej kadencji, że to była dobra decyzja.
No tak, a Grzegorz Schetyna przychodzi do RMF FM i mówi, tak, rozumiem argumenty Rafała Trzaskowskiego, ale może trzeba było tam być i odwrócić logikę kampanii, wywrócić stolik. I to nie jest jedyny głos po waszej stronie sceny politycznej. Takich głosów jest więcej, że jeśli szukać błędu u Rafała Trzaskowskiego, to właśnie jest ten moment w kampanii.
Grzegorz Schetyna nie ma racji.
I już.
I już.
A dziś też doradziłaby pani Rafałowi Trzaskowskiemu, po tym wszystkim, co już pani wie, kampania się skończyła, żeby do Końskich na debatę nie jechał?
Myślę, że to była, znaczy nie mam wątpliwości, że to była dobra decyzja.
Aleksander Kwaśniewski był wczoraj naszym gościem i mówił, że w najbliższych miesiącach taka batalia polityczna, która się będzie rozgrywać między innymi, rozegra się w Senacie, bo Prawo i Sprawiedliwość będzie próbowało wyłuskać poszczególnych senatorów na swoją stronę, przeciągnąć, żeby odzyskać większość. Jest pani absolutnie pewna i spokojna, że w Senacie nikt się nie wyłamie?
Jestem o to spokojna. Wiem, że takie zagrywki na pewno będą, czy takie próby będą się odbywały. One się przecież odbywały jeszcze zanim był wybrany marszałek Senatu, w trakcie trwania kadencji Senatu. I wiem, że to było bardzo oburzające i bardzo takie rzeczywiście upokarzające dla wielu senatorów, że w ogóle ktoś takie próby podejmował. Myślę, że może się na tym Prawo i Sprawiedliwość sparzyć i że to ma krótkie nogi.
Pytanie, czy opozycja jest wciąż zjednoczona, skonsolidowana i czy kampania prezydencka tego troszkę nie popsuła? Bo kiedy słucham liderów poszczególnych partii, no te wasze wzajemne animozje jednak gdzieś tam wypływają. Na przykład Włodzimierz Czarzasty mówi o tym, że dostawali od was, ze sztabu Rafała Trzaskowskiego, takie sygnały, żeby się nie wtrącać do kampanii, bo wy wiecie, co macie robić. Albo mówi o tym, że Robert Biedroń próbował się spotkać z Rafałem Trzaskowskim, prosił o takie spotkanie po pierwszej turze i do tej pory czeka na odpowiedź.
Uważam, że no normalne jest, że partie opozycyjne, jeśli nie są jedną partią, to się różnią. I ważne, żeby różnić się w ładny i kulturalny sposób, ale nie ulega wątpliwości, że współpraca jest potrzebna i tylko współpraca sprawi, że będziemy bliżej do zwycięstwa w następnych wyborach.
Dlaczego Rafał Trzaskowski nie spotkał się z Robertem Biedroniem?
No, rzeczywiście my kontaktowaliśmy się po pierwszej turze z wieloma kandydatami. Nie ze wszystkimi udało się porozmawiać czy spotkać. Ten kalendarz był po prostu bardzo, bardzo, bardzo napięty.
Ale przepraszam, Robert Biedroń nie odebrał od was telefonu?
Ja akurat nie wiem dokładnie, jak wyglądały rozmowy z poszczególnymi kandydatami, nie uczestniczyłam w nich. My koncentrowaliśmy się przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z wyborcami.
Pani poseł, to była kluczowa rzecz po pierwszej turze, poparcie pozostałych kandydatów. Umówiliście się z Szymonem Hołownią, była rozmowa obu panów. Rozumiem, że rozmawialiście o tym, jak powinny wyglądać kontakty Trzaskowski-Biedroń, Trzaskowski-Kosiniak-Kamysz na przykład, ewentualnie Trzaskowski-Bosak. Naprawdę poprosiliście o spotkanie Roberta Biedronia?
No, te kontakty były rzeczywiście były różne w zależności od.
Czyli nie poprosiliście o takie spotkanie?
Jeśli dobrze pamiętam, z Robertem Biedroniem rzeczywiście nie było takiej rozmowy. Myślę, że jest teraz przestrzeń też na pewno do tego, żeby współpracować z każdym, kto w tych wyborach uczestniczył.
A dlaczego nie było rozmowy z Robertem Biedroniem przed drugą turą?
No, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na spotkaniach, bezpośrednich spotkaniach z wyborcami. To spotkanie z Szymonem Hołownią też kosztowało nas sporo czasu, żeby je zorganizować.
Przepraszam, szkoda wam było czasu na spotkanie z Robertem Biedroniem?
Główną przeszkodą w tych wyborach był rzeczywiście brak czasu i krótka kampania.
Pani poseł, to brzmi tak, jakby wam było szkoda czasu na rozmowę z Robertem Biedroniem. Źle to brzmi.
Nie szkoda nam czasu na rozmowę z kimkolwiek. Każdy głos jest ważny, każdego szanujemy. Ja Roberta Biedronia znam osobiście, bardzo go szanuję. Myślę, że jest tutaj przestrzeń do współpracy.
Ale co, za mało miał wyborców, o których trzeba powalczyć, żeby ten czas poświęcić dla niego przed drugą turą wyborów?
Ja spotkałam wielu wyborców Roberta Biedronia, także na wiecach Rafała Trzaskowskiego. Wiem, że przychodzili na te spotkania. Wiem, że oddawali później głos na Rafała Trzaskowskiego, za co im teraz bardzo dziękuję.
Pani poseł, kto jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Przyznam się szczerze, że nie wiem.
Ale nie ma takiego kandydata?
Nie wiem. Przez ostatnie tygodnie żyłam kampanią wyborczą. Jutro wracam do Sejmu, więc przyjrzę się tej sprawie.
Ale wie pani o tym, że lada moment kończy się kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich?
Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym. Być może mamy kandydata, natomiast no nie jestem w Sejmie, nie rozmawiałam w ostatnim czasie z władzami klubu na ten temat. Jutro mamy posiedzenie klubu, więc być może taka kandydatura będzie przedstawiona.
No, ale jest pani w zarządzie Platformy Obywatelskiej, a to, jak mi się wydaje, jedna ze strategicznych spraw, jeśli chodzi o to, co opozycja może dzisiaj, a tego rzecznika wybiera i Sejm, i Senat. Stąd pytanie, czy wy prowadzicie rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością na temat takiego kandydata, którego poprzeć mogą obie strony.
No, też jesteśmy przed zarządem. Jutro lub pojutrze pewnie spotka się zarząd, posiedzenie klubu i te kwestie parlamentarne, no bo na końcu, tak jak pan mówi, tu istotny jest głos parlamentu. Będziemy o tym rozmawiać.
Agnieszka Pomaska w Sopocie. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski,
dziękuję bardzo. Pozdrawiam.